Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu majowym. Nie wiem, czy on będzie bardzo wiosenny, bo planuję domyślić do końca różne wnioski z tych dwóch odcinków o fosach i fortyfikacjach. Trochę na zasadzie, że jak powiedziałam o rzeczownikach, to teraz trzeba pokazać czasowniki, inaczej nie będzie widać, jak rzeczy działają. Ale miałam z tym odcinkiem problem taki literacko-etyczny, bo wiedziałam, co wam chcę powiedzieć, ale jedyny tytuł, jaki mi przychodził do głowy, brzmiał: wyjmij teraz głowę z pewnej części ciała. I nie chodziło mi o jakąś pruderię, żeby tutaj rozjaśnić. Wy wiecie, że ja się z przeklinaniem lubię i rozumiem. Chodziło o to, że przeklinanie w tym przypadku jest nieuzasadnione, a rzucanie mięsem bez sensu jest obraźliwe zarówno dla was, jak i dla mnie. Bo my te głowy utknięte w niewłaściwych miejscach mamy zazwyczaj nie z własnej winy. I kopanie osoby leżącej, dokładanie jej obelgami byłoby wysoce niestosowne, przynajmniej dla mnie. Więc wiedziałam, co rzec, ale nie wiedziałam, w co to ubrać, żeby nie wyjść przy okazji na krasnoludzkiego grabarza. Po drodze się zdarzył wspaniały odcinek o kryzysach, a ja zdążyłam wyjechać na majówkę, trochę przewietrzyć głowę i w czasie jakiejś pasjonującej dyskusji, w czasie spaceru, wpadłam na pomysł o ośmiornicy. Ośmiornica w słoiku. Ja się sama czuję ośmiornicą bardzo często. Wiem, kiedy ludzie stają się ośmiornicami, które wpełzają do słoików i zakręcają się od środka, więc całość nabrała takiego wydźwięku, o który mi chodziło. I to się przyda, taka miękkość w widzeniu tej sytuacji, bo te wnioski miłe nie są. Uprzedzam też, że będzie nieco zawile, bo to jest miejsce, w którym się łączy bardzo wiele wątków ostatnio i w ogóle poruszanych w zmierzchach. Dlatego pobierzcie płyny i dostrójcie odbiorniki. Dobra, to mamy słoik i mamy ośmiornicę, która do niego wchodzi i się od środka w nim zakręca. Jedno, że nawet jak w środku jest woda, to wkrótce tlen się skończy, więc ośmiornica zacznie się dusić. I to jest dobra metafora, żeby chwycić to, co się z nami dzieje, kiedy władają nami nasze mechanizmy obronne. A drugie, chyba nawet ważniejsze z punktu widzenia tego, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, to świat dociera do niej w zniekształconej formie. Ośmiornice normalnie czują całym ciałem, obwodowym układem nerwowym. Wiecie, każda macka ma oddzielne centrum sterowania i mózg oprócz tego. A tu, jak siedzi w tym słoiku, to jest skazana na bardzo małą ilość bodźców i bardzo specyficznych, zniekształconych przez słoik. I teraz te słoiki, w których my się zakręcamy, to są naprawdę, kurwa, dzieła sztuki. I my, czytaj ośmiornice, mamy w związku z tym potrójnie przekichane, no bo siedząc w słoiku ośmiornice myślą, że naprawdę teraz jest okej. I teraz rozumieją, o co kaman, i teraz są bezpieczne, i teraz są chronione przed światem. I oczywiście no, mają tą zniekształconą percepcję i ograniczoną ilość danych i się duszą, bo tlenu wkrótce zabraknie. I to jest dokładnie to, co się z nami metaforycznie dzieje, jak te wszystkie mechanizmy obronne, o których mówiłam w odcinkach o fosach i fortyfikacjach, chwytają nas w szpony. Pamiętacie, że one się dzielą na pierwotne i wtórne. Pierwotne odpowiadają za to, co wyprawiamy, żeby uzgodnić swoje istnienie w świecie. Wtórne teoretycznie nam mają pomóc uporać się z tym, co w środku. Co z tym robią, to jest oddzielna historia. I tak jak powiedziałam, macie swoje unikalne zestroje mechanizmów obronnych, czyli swoje unikalne słoikowe dzieła sztuki. I one pojawiają się wtedy, kiedy wasze doświadczenia zewnętrzne i wewnętrzne stają się albo podobne do dawnych trudnych doświadczeń czy traum, albo chociażby zapowiadają, że może wydarzyć się coś złego. To jest słoik. Nie ma dwóch identycznych słoików, tak jak nie ma dwóch identycznych ośmiornic, ale zasady co do słoików działają dla wszystkich. I żeby być precyzyjną, nadmienię, że ośmiornica siedzi w słoiku, ale słoik jest też wewnątrz ośmiornicy. Do tego dojdziemy. No i teraz tak. Jak chodzicie po świecie, przed odcinkiem o fosach i fortyfikacjach, nie wiedząc, jakie macie mechanizmy obronne, w jaki sposób w was startują, jak na was działają, czyli jak wygląda wasz słoik, to nie wpadniecie w ogóle na pomysł, że wasza psychika wami zarządza w bardzo określony sposób. I możecie wpaść na pomysł, który jest absolutnie nieprawdą, że to, co czujecie i myślicie, jest najprawdziwszą prawdą. I teraz uwaga, po 5 rok mija. Po 5 latach mówienia, że emocje to jest czysta prawda, tylko prawda i nothing but the truth, muszę zniszczyć wam wasze wyobrażenia o psychologii. Emocje mówią prawdę, ale nie do końca. Rzeczywiście trzeba bardzo długo dawać sobie prawo do przeżywania wszystkich emocji i one są prawdziwe w tym znaczeniu, że informują o tym bardzo dokładnie, co się z nami w danym momencie dzieje i są naszym systemem ostrzegawczym i wszystko to, co mówiłam do tej pory, jest prawdą, ale przychodzi taki moment, w którym trzeba zrozumieć, że emocje, które czujecie, odnoszą się zarówno do chwili obecnej, jak i do waszych przeszłych doświadczeń i pewnych nawyków reakcyjnych, które wynikają z tego, co wam się wydarzyło. I to jest moment, w którym jednocześnie trzeba zwracać uwagę na to, co mówią wam wasze emocje, ale z drugiej strony stosować wobec nich politykę ograniczonego zaufania. Nie zakładać, że one kłamią, tylko zakładać, że nie mówią całej prawdy, że kierują nas w jakieś miejsca, które są zupełnie o czym innym. No i, ale żeby móc sobie pozwolić na wtórną, że tak powiem, czy wyuczoną podejrzliwość wobec własnych emocji, to najpierw trzeba się nauczyć zaufania do niej, dlatego przez 4 lata mówiłam to, co mówiłam. Jedno drugiego nie znosi. Nasza psychika jest pełna paradoksów. No ale dobra. Te mechanizmy obronne, czyli wasz słoikowy zestrój odpowiedzi emocjonalnych, fantastycznie się łączy na przykład ze zniekształceniami poznawczymi, które mamy wszyscy. To tak wzmacnia ścianki słoika, że czasami nawet pukanie po prostu w tą szybkę nie działa. Co wiecie, znacie z rzeczywistości swojej, nie wiem, relacyjnej, towarzyskiej, zawodowej, że próbujecie przemówić do osoby zasłoikowanej i to naprawdę jest grochem o ścianę. I teraz jeżeli macie teraz taką fantazję, że być może trzeba po prostu wziąć duży młotek, walnąć w ten słoik i go rozbić, to zła wiadomość jest taka, że wtedy zabijemy ośmiornicę. Słoik to jest jakiś element fenomenu naszej psychiki, że słoik jednocześnie jest źródłem zniekształceń bardzo głębokich, emocjonalnych i poważnych kłopotów, ale jednocześnie jest częścią nas. I walnięcie w słoik naprawdę oznaczałoby narażenie ośmiornicy na bardzo poważne konsekwencje. Można go tylko powolutku odkręcać, wyjmować ośmiornicę ze środka i osłabiać działanie słoika, czyli żeby zamiast, wiecie, jakiegoś szlifowanego w nie wiadomo jakie wzorki zbrojonego szkła, tam była tylko cienka folika, która i tak jest nam potrzebna, bo rzeczywistość na żywca jest nie do zniesienia, przynajmniej część jej objawów. I teraz najłatwiej oczywiście zobaczyć mechanizmy obronne w działaniu w obszarach relacji albo w obszarach tych interakcji ze środowiskiem, w których jest coś bardzo cennego dla nas, typu, nie wiem, tam kariera, uznanie, sukces, tego typu historie, nie? Ale tak naprawdę w moim odczuciu najwięcej, najmocniej widać w obszarze relacji intymnych, bo my tam po prostu najbardziej się boimy, jesteśmy najdelikatniejsi. Tam też zadajemy najmocniejsze ciosy w absolutnym przekonaniu, że właśnie sprawiedliwie walczymy o życie, stawiając, wiecie, czoła szwadronom demonów. Czasem rzeczywiście mamy naprzeciw siebie jakieś paskudztwa, które druga ważna osoba przywlokła do naszego życia, ale mogę wam obiecać, że prawie na każdego demona wprowadzonego do waszego życia przez osobę partnerską macie jednego własnego, który czeka w pełnej gotowości. Więc tutaj w większości przypadków walka jest wyrównana dosyć. W większości. Ta konstatacja nie ma na celu usprawiedliwiania przemocy. Chodzi tylko o zobaczenie, że relacyjnie istniejemy w świecie, w pewnych dynamikach i naprawdę kryształowych ośmiornic jest bardzo mało. No i oczywiście osobom przeżywającym siebie jako miłe i łagodne pragnę przypomnieć, że istnieje coś takiego jak wyparcie, przemieszczenie, pasywna agresja, somatyzacja, odreagowanie akcją. I demony mogą nie bezpośrednio, ale pośrednio gdzieś umieszczać odpowiedź, jeśli sytuacja tego wymaga. Mogą na przykład uderzyć w was, jeśli uderzenie w osobę na zewnątrz jest zbyt trudne. No więc konflikt w relacji romantycznej odpala nasze najgłębsze lęki. Opuszczenie, wszystkie formy dawnych naruszeń, odrzucenia, które się poukładały w naszą osobistą mozaikę. To jest ta podstawa, na której będą działały nasze słoiki. I przypominam, mechanizmy obronne powstały bardzo dawno i powstały po to, by nas chronić przed różnymi zjawiskami, najczęściej trudnymi. Służą nadal do obrony tych miejsc, które mamy poniszczone i działają w dużej części niezależnie od naszej świadomej woli. Więc konflikt z kimś bardzo bliskim nie tylko odpala strach, że tutaj się coś złego wydarzy, jak my tu stoimy, ale przede wszystkim odpala stary ból, czyli to, co zostało w nas nagromadzone przez lata, od wczesnego dzieciństwa. Najczęściej my się zresztą przez te lata tym bólem nie zajmujemy, więc tam po prostu wszystko sfermentowało i zamieniło się w bagno. I pojawienie się tego strachu i tego bólu psychicznego to jest ten pierwotny wyzwalacz, ten sygnał do odpalenia mechanizmów obronnych, sygnał do tego, żeby słoik się zmaterializował, żeby ośmiornica miała gdzie się schować. Oczywiście ma się schować do słoika, no bo chce sobie przewidywalność, poczucie kontroli i bezpieczeństwa zapewnić. To jest naturalne. Czyli tak po kolei. Najpierw czujecie dźgnięcie w tą najstarszą ranę. Osoby srogo od siebie odpięte tego nie poczują. Najwyżej będą efekty. Potem pojawia się ten aktualny strach. Tu się coś rozpada, jestem zagrożona, nie dość dobra, nieistotna, popsuta, nieznacząca, niekochana. Tam wstawcie sobie te słowa, które opisują wasze najgorsze położenie emocjonalne. I potem zaczyna się reakcja łańcuchowa, która kończy się z zassaniem w słoiku. Tam się oczywiście w ramach tej reakcji obronnej mieszają te zniekształcenia poznawcze, no bo jak my na przykład jesteśmy świetni w wyszukiwaniu dowodów na to, że druga osoba na pewno coś złego knuje, albo dowodów na to, ile razy coś źle zrobiła, żeby sobie pozornie racjonalnie umotywować to wszystko, co czujemy. No więc te mechanizmy obronne, te zniekształcenia poznawcze, już uruchomiony gorący system, gorące myśli, jadą na grubo. Po prostu tracimy nie tylko rozum i godność człowieka, ale tak jak powiedziałam, tracimy też w pewnym sensie niezwykle ważną rzecz, jaką mamy normalnie, czyli możliwość orientowania się na własne emocje. Bo skoro to, co przeżywamy, jest tylko częściowo prawdą, to pójście za tymi emocjami, które startują wtedy, kiedy wpełzamy do słoika, jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Tu wywala się bardzo wiele wannabe przewodników duchowo-rozwojowych, bo oni mówią, trust your feelings, look. Tak, twoje emocje mówią zawsze prawdę. No, tak, ale nie. Mówią do momentu, w którym nie wyciągają z dna całego szlamu przeszłości. A te momenty, w którym wyciągany z dna jest cały szlam przeszłości, to są najważniejsze momenty najczęściej, takie, w których się decyduje. Wiecie, nie wiem, jakaś karczemna relacyjna kłótnia, wyjście z pracy, jej zostawienie, etc., etc. Nie? Poważne momenty, takie wyzwaniowe. Mechanizmy obronne będą mieszały wam i w głowie, i w czuciu, ponieważ będą przynosiły niewspółmiernie silne emocje, pośrednio tylko związane z sytuacją. Celem działania słoika nie jest szczęście, nie jest rozwiązanie konfliktu, nie jest albo zażegnanie, nie jest wyjście z sytuacji, nie jest doprowadzenie do tego, żeby rzeczy w przyszłości dobrze działały. Celem słoika jest to, żebyście się mieli gdzie schować. To jest bardzo ważna rzecz. Wszedłszy do słoika, ośmiornica chce utrzymać istnienie słoika za wszelką cenę w określonym kształcie, bo słoik oznacza, że ja sobie poradzę. Rzeczy są kontrolowalne, przewidywalne, bezpieczne, bo działają według scenariusza, który znam. Tylko ten scenariusz, pardon my French, może być naprawdę kompletnie zde. Nie rozwiązuje problemów, tylko je zaognia. I tutaj to, że wam się wtedy wydaje, że znacie najlepsze możliwe wyjścia z sytuacji, to jest ten jedna z bardzo niebezpiecznych rzeczy powiązanych ze słoikiem. Ale kłótnia relacyjna to jest wcale nie najbardziej podstępny przykład, bo kłótnia jest łatwa do zauważenia. Widać, kiedy tam wzrastają emocje, jak się dzieje coś trudnego albo gwałtownego i łatwiej wtedy sobie pomyśleć, ojej, dobra, jestem w narożniku, może czas się zatrzymać. W moim odczuciu działanie mechanizmów obronnych jest najbardziej podstępne w sytuacjach pozornej kontroli normalności. W sytuacjach niepodniesionego ciśnienia, tylko wtedy, kiedy słyszycie we własnej głowie różne wspaniałe komunikaty, wydające się komunikatami bardzo normalizującymi i bardzo normalnymi. Ja nie wiem, co to jest norma, ale ludzie lubią to słowo. Na przykład dwa najlepsze komunikaty, które na 100% mają powiązanie z waszym słoikiem, to jest musisz i nie wolno. I jak słyszysz w głowie, że coś musisz, albo słyszysz w głowie, że nie wolno, to najprawdopodobniej połowa macek jest już w słoiku. I w ogóle nie mówię o oczywistych etycznie sytuacjach, że się nie krzywdzi, nie zabija ludzi, bo takie przykłady nam nic nie powiedzą. Chodzi o takie sytuacje, w których my próbujemy siebie dostosować do świata według jakichś enigmatycznych zasad. Musisz coś zrobić, bo jesteś kobietą. Nie wolno ci czegoś zrobić, bo jesteś mężczyzną. To są jakieś takie zasady, które pozornie niby wszyscy uznają i dostosowanie się do nich ma sprawić, że będziecie lepsi, lepsze, bardziej kochani, kochane, pójdzie wam lepiej w żyćko, wszystko się ułoży niczym czerwony dywan, tam brokat rozpylony, tylko tam pod tym nic nie ma. I takich rzeczy są tysiące. Pomyślcie o własnych nakazach i przymusach wewnętrznych, które was dręczą najbardziej. Ja spróbuję rzucić kilkoma najbardziej popularnymi. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Reguła konsekwencji. Uwielbiam po prostu. To jest zniekształcenie poznawcze fantastycznie powiązane z racjonalizacją, izolacją afektu, a często nawet dysocjacją. Zaciskamy zęby i jedziemy. Musisz dać z siebie maksa, albo musisz się bardziej starać. Fantastyczny przekaz rodem z kultury zapierdolu, który oznacza, jak dla mnie, ciągle jesteś nie dość. Bardzo dobrze rośnie na naszych niepewnościach. Wzmacniany takimi pozornie mądrymi dowodami ze świata, racjonalizacja i wyszukiwanie tych dowodów to jest błąd atrybucji, to jak szukanie amunicji na partnera. Szukamy przykładów na te rzeczy, które pasują nam do obrazka i inne pomijamy, bo nam rozwalą obrazek. Ale też taki, ludzie muszą pracować. Żelazna logika, ale nic nie wnosi. No dobra, ale co to naprawdę znaczy, że ty musisz pracować? Jaki przekaz jest schowany pod tym zdaniem, które właśnie ciebie organizuje. Co to ma powiedzieć o świecie? To jest coś takiego jak na przykład no pain, no gain. Jezu, jakie to zło jest to zdanie. Albo chcesz być piękna, to cierp. To podobny badziew. To jest pustosłowie takie ekstremalne i służy tylko temu, żeby uchylić drzwi dla twojego wewnętrznego krytyka i zaprosić go do batorzenia. Nic więcej się za tym nie kryje. Bardzo dużo jest takich dotyczących zasad etycznego istnienia w świecie, które nie mają nic wspólnego z etyką. Na przykład nie wolno się rozwodzić, bo tata zostawił mamę. Albo nie wolno się rozwodzić, bo to krzywdzi dzieci. Albo różne takie nie wolno nie dowieść. Albo musisz mieć dzieci, bo bez tego jesteś popsuta, popsuty. Nie? Czyli takie, które bardzo dobrze porządkują to, jak ludzie powinni w świecie się reprezentować i co robić, żeby byli so-called normalni. No to jak jest coś takiego w głowie, jakaś taka dyrektywa spadła z nieba, to na 100% właśnie, nie dosyć, że kompleks wewnętrzny was wziął w swoje mechanizm obronny. W pazury to jeszcze do tego kompleks kulturowy na to wsiadł i będą was orać, po prostu aż krew was, wytoczą z was ostatnią kroplę krwi. Jeszcze takie sytuacje polegające na porównywaniu się z innymi. Albo wypełnianiu wewnętrznego standardu, bo one są wbrew pozorom bardzo podobne. To są trochę takie zaklęcia, które wpychają śmiertnicę do słoika po prostu w 10 sekund. Niezależnie od tego, czy częściej porównujecie się z innymi ludźmi na zewnątrz, czy też krzywdzicie się doskakiwaniem do własnych norm, mechanizm jest bardzo podobny. Bierzecie coś, co ma być obiektywne, pozornie, i robicie z tego narzędzie do dręczenia siebie. Czyli albo macie wewnątrz tą zasadę, ja zawsze dowożę, albo na zewnątrz nic nie osiągnę, jak nie będę dowozić. Patrz, Zdzisiek, Mariolka i lista Forbesa. A tak naprawdę to po prostu jest narzędzie do dyscypliny. Niezależnie od tego, co robicie, jak efektywni jesteście, zawsze się znajdzie ktoś, kto osiągnie coś więcej albo robiła coś lepiej. I z wewnętrznym standardem też tak jest. On się będzie przemieszczał niezależnie od tego, jak dobrze będziemy. I to nie jest rozwój i motywacja, tylko to jest opresja i zamordyzm. Zresztą ten rodzaj ustawiania sobie norm bardzo wyśrubowanych wewnętrznych jest bardzo przeciwskuteczny do długotrwałej motywacji, ale to zupełnie inna historia. I ja bym w ogóle zasugerowała, żebyśmy się przyzwyczaili do tego, że nam będzie ciągle wychodziło poniżej wewnętrznego standardu. Ja to stosuję wobec siebie i dzięki temu jeszcze żyję, bo inaczej bym pewno zdechła z braku tlenu we własnym słoiku. Co jeszcze jest dobrym sygnałem, że jesteście w szponach mechanizmów obronnych i właśnie słoik? Jak wam się wydaje, że jeśli czegoś nie zrobicie, to świat wam się zwali na głowę? Jeśli czujecie niewspółmierną presję czasu i powagi sytuacji, czyli jest jakieś zadanie, ono jest serio, typu w robocie, ale przeżywacie je tak, jakby wasze życie od tego zależało, to słoik na pewno. Albo jak stoicie przed drugim człowiekiem i przeżywacie tego człowieka niczym jakąś wszechmocną istotę, która was może zmieść z planszy. To dotyczy zarówno szefa, szefowej, współpracowników, osób partnerskich, kogokolwiek, kto nagle dostanie jakiś taki ponadludzki format i prerogatywy w waszym życiu. Za każdym razem, kiedy czujecie, to jest paradoks, że macie cały ogląd rzeczywistości, i wiecie wszystko bardzo klarownie, co się dzieje, to tak naprawdę siedzicie w słoiku. Zdrowa, adaptacyjna, receptywna percepcja ma bardzo dużo miejsca na niewiedzę, braki w domknięciach, ambiwalencje, tego typu historie, dwuznaczności. Jak jest clear view of the situation, ośmiornica właśnie jest piklem. Po co ja się pruję? No, ponieważ słoiki odbierają wam wolność zarówno wewnętrzną, myślenia i czucia tego, co byłoby adekwatne, adaptacyjne, rozwojowe, może nawet odkrywcze, ale też zewnętrzną, możliwość decydowania o sobie i wybierania według swoich zasad w takim świecie, który ma presety naprawdę na wszystko i w którym adaptacja jest utożsamiona z rozwojem. Nie? Czyli rób te wszystkie normy, a na pewno będzie dobrze i wszyscy cię będą kochać i będziesz mieć sukcesy i w ogóle wszystko zajaśnieje knajpa w dniu wypłaty. I jeżeli jesteście teraz trochę skonfundowani, skonfundowane i macie coś takiego w stylu, czyli że muszę zrozumieć, jakie mechanizmy obronne włażą mi na łeb, muszę zmapować sytuacje, w których to robią, hasła, zdarzenia, triggery, które to wywołują z odmętów, a przy okazji muszę zarządzać swoim stanem emocjonalnym i tym, co moja głowa wyprawia, bo to wszystko nie działa dobrze, jak jestem w słoiku i macie lekkiego mindfucka, to tak, to właśnie o to chodzi. Tylko wtedy złapiecie dynamiczny model własnego słoika, który jest totalnie ważny na życie. Bo tu się oczywiście w ramach pracy mogą wam osłabnąć działania tych mechanizmów obronnych. Tam może być dużo więcej adaptacyjnego przystosowania, elastyczności. W ogóle wiele rzeczy się może bardzo poprawić, ale taki generalny zestrój słoika, to jak się w nim kryształy układają, jest fixed na życie. Więc warto wiedzieć jednak, co nami zarządza. No i tu dygresja, tudzież właściciele, właścicielki, osoby posiadające szczególnie uporczywe, niewidoczne albo agresywne słoiki będą potrzebowały wsparcia psychoterapii, bo będzie bardzo ciężko samodzielnie to rozplątać. Słoik daje komfort. Komfort może być bardzo bolesny. Może być nawet masochistyczny, o czym wiedzą osoby zapracowujące się na śmierć albo czyniące ze swojego życia ofiarę w jakiejś większej sprawie, tam nie wiem, rodziny czy aktywizmu. Komfort może być paranoiczny, można chodzić całe życie po świecie i zakładać, że wszyscy chcą mnie zabić. Może być sadystyczny, to wiedzą dobrze osoby o kamiennych sercach. Może być głęboko zanurzony w depresji, ale to jest mój komfort i on jest znany. I to jest mój słoik, ja go będę bronić jak niepodległości. I jeśli jest coś takiego, że wasz słoik się nie poddaje spokojnemu namysłowi, to naprawdę potrzebujecie pomocy, żeby go odkręcić, bo... No bo tak, no. Bo samemu nie lzia. I tak sobie myślę, że jakby pokazanie tych czasowników teraz, to jest taki element... który się wpisuje w całą ostatnio mocno obecną w zmierzchach myśl o tym, jak budować swoją integralność, jak się indywiduować, a nie bezmyślnie się adaptować do świata. Bo jak sobie głębiej o tym pomyślicie i poczujecie, to są takie indywidualne, prawdziwe powody, dla których wasz ból psychiczny istnieje. Izolacja albo porzucenie. To dwa najbardziej podstawowe. Ale jest też bardzo dużo pretekstów, z których korzystacie, żeby przeżywać inne bóle zamiast tych właściwych. Każdy czuje się zraniony, jak mu się związek rozpada, ale nie każdy wtedy musi włazić na socjale i dojeżdżać się myślą, że jakby była 8 kilo chudsza albo miał kilka milionów więcej, zamień tę pozycję, to ta rzecz by się nie stała. Chodzi mi o to, że ten świat wewnętrzny wasz rządzi się inną logiką niż ten świat na zewnątrz. Tam wewnątrz macie prawo do bólu związanego z brakiem miłości, akceptacji, izolacji, braku autentycznych powiązań społecznych, braku sensu, poczucia sensu w życiu albo sprawczości, nie wiem, utraty zdrowia, kogoś bliskiego, utraty na coś takiego ważnego egzystencjalnie, nie wiem, doświadczenia przemocy. Od tego można cierpieć, to jest legalne, to jest prawda, ale na zewnątrz są bzdury. I te bzdury łączą się z waszym wewnętrznym cierpieniem, dlatego że im na to pozwalacie. Wpuszczacie je do środka. Umożliwiacie im odpalenie słoika. A potem się w tym kisicie. I te bzdury to też jest metoda, którą kultura kieruje waszym życiem. W taki sposób, że nawet sznurków nie widać. Każąc wam się dostosować do różnych pomysłów, które w ogóle nie muszą być o was. Jak wygląda ludzkie ciało, jak się zachowują hetero czy homo osoby, jak się zachowują kobiety, mężczyźni, co to znaczy piękno, co to znaczy kariera, cała reszta. Co to znaczy udane życie. I to jest bardzo ciekawe miejsce, jakby o nim pomyśloczuć tak na spokojnie. Bo tu się decyduje, którędy pójdziecie. Czy weźmiecie ten high road, i zaczniecie myśleć samodzielnie i czuć samodzielnie i rozumieć ten własny ból egzystencjalny i własne zranienia, ale te prawdziwe? Czy będziecie się dawać zagospodarować tym bzdurom i nakazom, którymi nasiąkacie całe życie, a które sprzedaje wam kultura? I nie dlatego, że rządzą nią podstępne jaszczury, tylko dlatego, że po prostu tak jest. I to miejsce, w którym decydujemy, co zrobić ze słoikiem, ono jest ważne ze względu na komfort i to, jak się będziecie rozwijać, ale ono jest jeszcze jakoś ważne tak ludzko. Boję się patosu, ale bym powiedziała, że z punktu tego, kim się stajecie. I w tych takich całożyciowych zmaganiach z mechanizmami obronnymi i w tych próbach zrozumienia siebie i pojęcia, jak to wszystko działa, oczywiście nie ma żadnych rad i wskazówek. Naturalnie. No chyba nikt nie liczył na to, prawda? Ale dwie rzeczy uczciwie mogę powiedzieć. Jak czujecie, że jesteście w słoiku, to przynajmniej rozumcie, że to jest słoik. To nie jest prawda. To jest słoik. Można go powoli rozmontować. Można ćwiczyć wychodzenie z niego. Można chociaż na próbę mackę wystawić, żeby pomacać, co tam jest na zewnątrz. Zobaczyć, jak wygląda prawdziwy świat poza moimi zniekształceniami poznawczymi i emocjonalnymi. Można osłabiać jego istnienie, ale słoik będzie zawsze. Można go po prostu uczynić trochę bardziej przepuszczalnym. I jakby, no tak, mówię, że są dwie rzeczy, które działają. Pierwsza to jest zatrzymać się. I to po prostu niezależnie od tego, co się dzieje wokół, heble. Stop. Ludzie mają was w nosie, świat ma was w nosie. Jak się 10 minut zastanowicie nad sobą albo minutę, to nikt nie zauważy. Jak czujecie, że wam się zakręca słoik, że wam zaczyna brakować powietrza, maszyny stop. Pauza, oddychanie, podstawowa regulacja emocjonalna, bardzo przytomne podejście do tego, co się dzieje. Mądry dialog wewnętrzny. Taki mądry to znaczy, że cokolwiek teraz myślę o rzeczach, to jest jednocześnie prawda i nieprawda. Cokolwiek czuję, jak bardzo mam prawo czuć cokolwiek, co czuję, to nie jest w całości prawda o aktualnej sytuacji. Doradzam niedyscyplinowanie się ostrymi słowami w tym momencie, ale też nie pobłażanie sobie, bo my naprawdę ze słoika też potrafimy się zachować jak ostatnie mędy, bo się przecież bronimy. I tutaj można zaprosić do współpracy dobrego dorosłego, żeby się trochę uspokoić, wyregulować emocjonalnie. Musicie się zatrzymać. Pod wpływem mechanizmów obronnych ze środka słoika nie da się podjąć przytomnej, adaptacyjnej decyzji. Czasami rzeczywiście mechanizmy działają na naszą korzyść, ale nie o tej sytuacji teraz mówimy. Zresztą, no niestety, tych przypadków, które działają na naszą korzyść, typu poczucie humoru jest dużo mniej. A jak wasz słoik będzie zrobiony ze poczucia humoru adaptacyjnego, bez cynizmu i dysocjacji, to już w ogóle się nie będę czepiać. Jeżeli się nie zatrzymacie, to ośmiornica nie rozkmini, co będzie dobre i którędy ma się wydostać. A oprócz tego, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ośmiornica siedzi w słoiku, ale ośmiornica ma słoik w środku. I to nas prowadzi do drugiej wskazówki, która jest jeszcze ciekawsza. Słoik, który siedzi w ośmiornicy, jest potłuczony i bardzo boli. I ośmiornica stara się tego bólu uniknąć, więc kombinuje. I kombinuje tak samo źle jak na zewnątrz. Wewnętrznie stara się zredukować istniejące cierpienie. Nie znaleźć wyjścia z sytuacji i nie zrozumieć, co się dzieje. Więc jeśli chcecie skutecznie wychodzić ze słoika, to musicie kierować swoje myśli i siebie jakby dostrajać się do tego, co boli naprawdę. Do najbardziej bolących miejsc. Nie boli brak sławy, tylko brak znaczenia. Nie boli brak hajsu, tylko brak poczucia bezpieczeństwa. Nie boli brak, nie wiem, popularności, tylko brak akceptacji i przyjęcia do stada. Nie boli niewystarczającość, tylko brak miłości. I teraz znalezienie w sobie takiego punktu, takiej odwagi, żeby móc się kierować na ból, a potem pozwolenie sobie, żeby bolała właściwa rzecz, ta realna, ta prawdziwa. To jest pierwszy, najlepszy krok, który możecie zrobić, żeby zacząć demontować własne słoiki. I tym wzmacniającym akcentem zakończę odcinek drugi majowy. Tak, bardzo wam dziękując za uwagę i mając nadzieję, że wasze ośmiornice będą się miały z każdym dniem coraz lepiej. Dobrej nocy. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o Zmierzchu, na Instagramie niedźwiecka_Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.